Czyli namawiasz, żeby konsumować.
Po co naprawiać stare rzeczy, jak możemy kupić nowe? Konsumujemy, ponieważ jest to modne.
Mnie to nie dotyczy. Przecież ja nie mam problemu, zarabiam, mam jakieś pieniądze na koncie.
98,8% ludzi polepszyło swoją sytuację finansową. Napędza biedę.
Dawid i wymówki, widzicie to?
Zawsze znajdziemy powód na wydanie pieniędzy. Warto korzystać z życia, warto wydatkować.
Jedno mamy życie, przecież po to pracuję, żeby konsumować, żeby korzystać z życia.
Nie wstydzę się oszczędzać. Finanse i zaniedbanie finansowe doścignie tych ludzi.
Dziś nietypowo. Chcieliśmy nagrać coś zupełnie innego w innym miejscu. Rozpoczęliśmy w ten sposób, mimo że Dawid, operator, powiedział: Kuszu, to nie jest dobry pomysł. Ale uważamy, że jest, bo chcieliśmy Cię zaciekawić, zainspirować, że dlaczego w ten sposób nagrywamy, bo to jest bardzo ważny odcinek, dotyczy nadmiernego konsumpcjonizmu, po prostu wydawania zbyt dużej ilości pieniędzy, co prowadzi do biedy. Trzeba to wprost powiedzieć. Ja kiedyś też w tym miejscu byłem, gdzie za dużo wydawałem i po prostu miałem długi i byłem biedny. Nie chcę tam wracać, dlatego też jestem w tym projekcie, nagrywam z Dawidem i chciałem, żebyś obejrzał ten odcinek do samego końca, mimo że może wydaje Ci się, że on dzisiaj Ciebie nie dotyczy. Szalenie ważny temat, obejrzyj do końca.
A w nim, w tym odcinku, pojawią się dowody słuszności, czyli jeżeli nie korzystamy z tego, co nas otacza nadmiernie nie konsumujemy, tak przeciwstawną tego rzeczą jest możliwość budowania oszczędności, bogacenia się i mamy dowód słuszności polegający na tym, że uczestnicy metamorfozy finansowej wyrazili szczegółową ankietę, jak działać, by się bogacić, a nie tylko coraz bardziej być biednym. Co ważne, moim zdaniem, żeby się inspirować, dlatego w komentarzach, jeżeli możecie, podzielcie się swoją rewolucją finansową, jeżeli jakąś przeżyliście za ostatni rok. Zainspirujcie innych, ponieważ my z Grzegorzem cały czas staramy się inspirować innych do pozytywnego działania w trzech obszarach: finansach, zdrowiu i relacjach, a dzisiaj zajmiemy się finansami. Jeżeli będziecie chcieli się z nami spotkać na żywo, to 5-6 kwietnia w Krakowie na bezpłatnej konferencji na Invest Cavs będziemy mogli się tam zobaczyć. Wszystkie szczegóły w linku i na końcu odcinka.
Do zobaczenia w Krakowie, a teraz zapraszamy na odcinek.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych, współwłaściciel kanału Agent Specjalny oraz autor książki Metamorfoza Finansowa.
Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem Dawid Kozioł.
Cześć, dzień dobry, witajcie.
Cześć Dawidzie, porozmawiamy sobie dzisiaj o finansach. Jaki temat? Bardzo ważny temat, temat konsumpcjonizmu i uważaj, nie rezygnuj z tego odcinka, bo może być tak, że ktoś, kto jest na początku tej rozmowy i słyszy konsumpcjonizm, to mówi: mnie to nie dotyczy, przecież ja nie mam problemu, zarabiam, mam jakieś pieniądze na koncie. No i mi się wydaje, że to może być złudne takie potraktowanie sprawy, bo rozmawialiśmy dzisiaj przed nagraniem, że będziesz chciał zachęcić szczególnie tych, którzy nie zauważają tego problemu u siebie i myślą, że ten konsumpcjonizm, ten problem zbyt dużego wydawania pieniędzy w budżecie domowym nie dotyczy ich. Mhm. Może go nie zauważają albo zauważą go już za późno i chcielibyśmy szczególnie zaapelować do tych, którzy tym tematem się jeszcze nie zajęli i być może myślą, że to właśnie ich nie dotyczy i chcą wyłączyć to nagranie.
No warto tu na początek wspomnieć, że mówimy o nadmiernym konsumpcjonizmie, który w mojej ocenie napędza biedę. Napędza biedę.
O, ale mocne zdanie.
Tak, i jestem przekonany do tego, że tak to jest. Dzisiaj podczas tego nagrania pokażemy jeszcze ankietę, którą wykonaliśmy dla uczestników Metamorfozy Finansowej, którzy podzielili się swoimi wnioskami i w niej mamy już zaszyte konkretne wnioski mówiące o tym, co warto robić, żeby zwiększyć swój poziom oszczędności. Co warto kreować w swoim środowisku domowym, jakie aspekty brać pod uwagę, by nie tylko nie być konsumpcjonistą, bo warto zauważyć na początku, że każdy z nas konsumuje. Co więcej, nie chcemy zniechęcać do konsumpcjonizmu, czyli zniechęcać do tego, by nabywać, tylko chcemy zaapelować do tego, do wszystkich, którzy nas teraz słuchają, zaapelować, by robić to rozsądnie, by stać się dobrym gospodarzem własnych pieniędzy. A mamy też tego konkretne efekty, bo uczestnicy metamorfozy finansowej, co dla nas było wielkim zaskoczeniem, w ogromnej większości mają pozytywne efekty właśnie z tego, że stali się dobrym gospodarzem własnych pieniędzy. Ale żeby do tego dojść, to oczywiście poza praktyką, tak trzeba budować dalej świadomość finansową, nie wstydzić się finansów i zachęcić do tego, by nie konsumować nadmiernie. I całe dzisiejsze nagranie będzie poświęcone temu tematowi, tej problematyce, bo uważam, że to jest nie tylko pierwszy krok dla tych, którzy są na początku, ale również dla tych, którzy już dzisiaj gromadzą swoje środki finansowe, jak ja gromadzę, buduję majątek, tak przypomnienie sobie aspektu nadmiernego konsumpcjonizmu spowodowało u mnie pewnego rodzaju refleksję, którą również dzisiaj się podzielę.
Ja myślę, że ja mogę też się podzielić refleksją na sam początek, bo ona mi się w głowie teraz urodziła, że ja na samym początku nagrywania z tobą odcinków miałem wrażenie, że to mnie nie dotyczy. Ja sobie myślę, przecież te nagrania mnie nie dotyczą, ale okazało się, że ja również i myślę, że każdy z was, każdy oglądający, obojętnie ile zarabia, to myślę, że nadmierny konsumpcjonizm może ciebie dotyczyć, bo mnie dotyczył, a ja byłem przekonany, że nagrywajmy, świetne to są rzeczy, ale na pewno to mnie nie dotyczy. Ja byłem na początku ignorantem, a później Dawid mówi, dobra, hola, hola, kuszu się, usiądźmy, porozmawiajmy. I nadmierny konsumpcjonizm na samym początku mnie dotyczy. Ty to wiesz doskonale. I dzisiaj nawet nasza rozmowa godzinę temu na korytarzu związana z, również z jakimiś wydatkami, które planowałem i które zrozumiałem w ostatnich tygodniach. Więc to dotyczy wszystkich. I warto, żeby dzisiaj nad tym tematem mocno się zastanowić. Mówiłeś o hashtagu Nie wstydzę się finansów. Mówiłeś o ogromnym sukcesie akcji Metamorfoza Finansowa, którą widzimy nie tylko w ankiecie, która się tutaj pojawi. I dzisiaj chcielibyśmy promować trochę inny hashtag, Dawidzie, powiedz, jaki to hashtag.
Nie wstydzę się oszczędzać. W tym kierunku warto byłoby iść, trochę naśladując naszych znajomych z zagranicy, ponieważ tam już taka akcja bardzo podobna do tego, co my chcemy rozpromować, trwa, która nazywa się Loud Budgeting, w którym promuje się to, żeby oszczędzać po prostu pieniądze, żeby nie wydawać nadmiernie, bo zauważcie, że często jest taki komunikat, który jest już bardzo mocno rozpowszechniony, że warto korzystać z życia, warto wydatkować i ja się z nim w ogóle nie sprzeczam z tym komunikatem, bo się zgadzam z tym komunikatem, że warto to wszystko robić. Ale z drugiej strony warto również zadbać o podstawowe elementy bezpieczeństwa i umieć zdefiniować, czy ja nadmiernie konsumuję do swojego poziomu dochodu, czy ja jestem w równowadze konsumpcyjnej, ale jednocześnie w równowadze po stronie bezpieczeństwa finansowego. Na to mało ludzi spogląda, dlatego chcemy to promować.
Prawdziwa uczta dla osób głodnych rozwoju, poznawania nowych ludzi, edukacji finansowej i gospodarki. InvestCavs, będziemy tam całym zespołem. Nie możemy się doczekać, aby Cię tam spotkać. Znajdziesz nas na stoiskach kanału Finansowo Zależnych oraz Metamorfozy Finansowej, gdzie będziesz miał okazję nie tylko złapać mnie, Dawida, ale także spotkać się z całą ekipą Metamorfozy Finansowej czy Finansowo Zależnych. To wydarzenie to nie tylko okazja do zdobycia cennych informacji, ale również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami i ogromem świetnych gości. Co ciekawe, wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny. To unikalna okazja, aby spędzić czas z nami, porozmawiać, zadać pytania, wymienić swoje poglądy, czy po prostu przybić piątkę czy żółwika. Czekają na Ciebie nie tylko wspaniali prelegenci, ale także atmosfera pełna energii i pozytywnych emocji. To nie tylko konferencja, to prawdziwe doświadczenie, które może zmienić Twój sposób myślenia o finansach, inwestycjach i rozwoju osobistym. Nie zwlekaj, dołącz do nas na InvestCavs w Krakowie, bądź częścią tego niezapomnianego wydarzenia, gdzie możesz poznać nas osobiście oraz złapać wartościowe kontakty i wiedzę. Do zobaczenia 5-6 kwietnia w Krakowie. Cześć! Ale szalenie ważny temat poruszyłeś, czyli tą drugą grupę, która być może nie ma problemu, albo od razu zaatakuje tą świetną akcję i powie tak, właśnie to, co wspomniałeś. No ale Dawid, przecież jedno mamy życie, przecież po to pracuję, żeby konsumować, żeby korzystać z życia, żeby weekendowo, czy na zakupy, czy na wyprzedażach, czy gdzieś w internecie sobie coś kupić, pozwolić sobie na coś. To w takim razie, gdzie jest ten suwak, albo jak go znaleźć, albo jak ocenić, czy ja już nadmiernie, no bo mówimy nie o braku konsumpcji, żeby zatrzymać gospodarkę, chociaż chyba takiej siły na kanale tu nie mamy, żeby zatrzymać gospodarkę i zaapelować koniec konsumpcji od jutra, tylko mieć pod kontrolą w ryzach tą nadmierną konsumpcję. Więc pytanie, myślę, zasadne, w jaki sposób ocenić, czy ja już nadmiernie konsumuję, czy jeszcze nie, czy jestem blisko, czy daleko, czy są jakieś właśnie widełki, suwaki, procenty tego, jak ja to powinienem sprawdzić.
Warto temu się głębiej przyjrzeć, ale zanim do tego pójdziemy, bo to już jest praktyka, do której będę zachęcał dzisiaj wszystkich, zresztą szczegółowo omówiona w Metamorfozie Finansowej, to warto spoglądnąć na to, co powiedziałeś, z innej perspektywy. A mianowicie bardzo często spotykam się z tą komunikacją, którą powiedziałeś, jako wytłumaczeniem na to, że ja w ogóle nic z tym nie robię. Czyli dlaczego ja mam się tym nie zajmować? Przecież ja teraz żyję, jestem młody, mam korzystać, no ale to wszystko się zgadza. Jak najbardziej. Powinieneś to wszystko robić, ale przy tym zachować zdrowy rozsądek. Ale żeby zdrowy rozsądek zachować, to ty potrzebujesz mieć jakieś dane do oceny. ale tą daną do oceny jesteś ty i twoja sytuacja finansowa. Jeżeli ty nie poddajesz refleksji swojej sytuacji finansowej, nie analizujesz tego, co ty masz, co ty budujesz, gdzie ty idziesz długofalowo, to no przepraszam bardzo, ale wszystko, co ty twierdzisz, to jest tylko i wyłącznie twoje odczucie. Bo czym się posługujesz? Jaką miarą? Bo wiesz, można to konkretnie przeanalizować, czy na przykład ja uważam, że każdy powinien dążyć do gromadzenia na przyszłość i jednocześnie na rezerwę, na nieprzewidziane wydatki 20% swojego dochodu. Jeżeli ktoś tego nie robi, tak krótko mówiąc, to powinien albo zwiększyć dochody i to robić, albo zmniejszyć wydatki.
Czyli to jest to sławetne płacenie najpierw sobie na początku miesiąca, żeby później na końcu nie mieć wymówki, że już mi brakło, żebym
sobie zapłacił. To jest jedna z technik. No bo często my gromadzimy i oszczędzamy środki dopiero jak nam zostanie. Wtedy się zastanawiamy nad tym, co z tym zrobić, ale no umówmy się, zawsze znajdziemy powód na wydanie pieniędzy. Zresztą co do pieniędzy, to mało albo wystarczająco nigdy nie występuje to w kontekście tych środków finansowych, więc to już jest technika, o której mówisz. Niemniej chciałem zaznaczyć, że warto dążyć w swoim budżecie domowym do tego, żeby 80% konsumować. Czyli nie, żeby nie konsumować.
Czyli namawiasz, żeby konsumować.
Tak, ale konsumuj 80%.
Ale to jest, myślę, że dobre zdanie dla tych, którzy troszkę tam zaprotestowali przed ekranem i mówią, hej, ale przecież ja chcę żyć. 80% jest zgoda, żeby konsumować, ale 20% jednak, żeby zastosować się do tego i 80-20 zasady, myślę, że Pareto wszyscy znacie, jest prosta, no to teraz ją należy
i ją przewrócić na swoją sytuację, bo bardzo często jest tak właśnie, że ten argument, o którym ty powiedziałeś, sam powiedziałeś też również o tym, że kiedyś uważałeś, że u ciebie wszystko jest w porządku.
Więc byłem przekonany wręcz o tym.
I wynikało to również z jakiegoś schematu myślenia, oczywiście, który miałeś wykreowany z przeszłości. Jakieś przekonanie. Ale nie wynikało to z jakiejś dogłębnej analizy finansowej.
Nie.
Dokładnie. I ja teraz chcę zachęcić do tego wszystkich, żeby tą dogłębną, bardzo podstawową, ale jednak dogłębną analizę w ramach swojego gospodarstwa domowego wykonać. Na podstawie tej refleksji będziecie mogli mieć efekty, które mają osoby, które przeszły tą metamorfozę finansową. Za chwilę przejdziemy o tej ankiety. Zobaczycie, że tam blisko 90% ludzi po metamorfozie finansowej zrealizowało jakiś dodatni efekt finansowy w swoim gospodarstwie domowym. I to jest bardzo ciekawe. I niespełna 100% również miało tam efekt taki nie tylko finansowy, ale również mentalny. Za chwilę o tym będziemy więcej mówili. Więc na początek chcę to odczarować, bo z jednej strony atakują nas reklamy, marketing, bo konsumpcja jest potrzebna gospodarce. Gospodarka napędzana jest przez konsumpcję, ale nadmierny konsumpcjonizm również napędza gospodarkę, ale nie napędza twojego własnego bogactwa i twojego własnego bezpieczeństwa. Mm-hmm. I o tym chcę rozmawiać. Mam bardzo bliską mi osobę w gospodarstwie domowym, no już teraz nie mieszkamy razem, ale mieszkaliśmy, która kiedyś do mnie przyszła: Dawid, po co ja mam oszczędzać? I to nie jest na przykład z historii z książki, gdzie rozmawialiśmy o tym ostatnio, tylko inna, młodsza znacznie osoba, 20, wtedy miała 21 lat ta osoba. Po co ja mam oszczędzać właśnie tym argumentem, że jak ja oszczędzam, inflacja mi je te pieniądze, a teraz sobie mogę coś kupić, teraz korzystać z życia, ale to wszystko możesz dalej. Ty masz zadbać tylko o swój poziom bezpieczeństwa tak, jak go czujesz. Jeżeli to, co dzisiaj czujesz, akceptujesz, nie zmieniaj tego. Ale krótko mówiąc, przyjdzie czas i wielu z was już ten czas przyszedł, że potrzeba finansowa się pojawiła i pojawił się stres, którego można było łatwo uniknąć. Łatwą pracą, nie szybką pracą, bo my często oczekujemy szybkich efektów, ale łatwą pracą, bardzo podstawową w finansach, można tego uniknąć. Dlatego nie wstydźmy się oszczędzać. Często jesteśmy też bombardowani z drugiej strony, że a po co gromadzisz te środki finansowe, jak ten przykład, który podałem? A po co robisz to? Przecież teraz lepiej wydać te pieniądze. Nie wiem, czy ty chodzisz często do restauracji, ja często się wybieram do restauracji i widzę, jak ludzie wydają potężne środki finansowe na jedzenie, które mogli mieć w swoim gospodarstwie domowym zrobione.
Mhm, tak, restauracje są pełne generalnie.
Pełne. Sami zaglądnijcie do niektórych restauracji, to zobaczycie, że tam dużo się środków wydaje. I potem, dlaczego się wydaje te środki? Ja nie mówię o tym, żeby nie żyć, żeby nie konsumować. Ja mówię o tym, żeby zrobić to rozsądnie, żeby to dostosować do swojej sytuacji. I do tego chcemy zachęcać podczas tego nagrania, bo zauważ, że modne stało się konsumowanie. Kiedyś ta konsumpcja, ileś lat temu, nie była możliwa jak dzisiaj, ponieważ nie było dóbr, które mogliśmy kupować. Teraz jesteśmy napędzeni coraz większą ilością dóbr. Nie naprawia się starych rzeczy. Po co naprawiać stare rzeczy, jak możemy kupić nowe? Zauważ, jakie jest w tym momencie, jaka ekonomia powstała. Zastępujemy stare nowymi cały czas i w tym kierunku idziemy. Ale z drugiej strony, czym płacimy? I to chcę, żebyśmy podkreślili chociaż wielokrotnie na łamach kanału Agent Specjalny, nie tylko, ale w projekcie Finansowo Zależni o tym mówimy. A mianowicie płacimy życiem, płacimy własnym czasem. Te same 50 zł, które zarabiamy w godzinę, to nie jest to 50 zł, które zarabiamy w 2 godziny. Czasem płacimy.
Dzisiaj miałem rano taką rozmowę właśnie z fryzjerem. Pozdrawiam cię, Tomku, mam chyba najbardziej świadomego fryzjera na świecie. Taką mam wrażenie. Nie dość, że nas ogląda, czyta książki, ale też ma takie rozmowy na fotelu podczas obcinania swoich pacjentów. I właśnie on opowiadał o tym. Rozmawialiśmy o tym, o cenach nieruchomości, że niektórzy się nie zastanawiają, nie stać ich na te nieruchomości dzisiaj w tej sytuacji i mówią, drożej tylko będzie, więc ja muszę, jestem zmuszony kupić na przykład tą nieruchomość teraz, mimo że mnie na nią nie stać. I Tomek mówi w ten sposób, że oni nawet przecież swoimi pieniędzmi nie płacą, no bo przecież nie mają, więc biorą z banku i później będą spłacać. Więc kupując dzisiejszą nieruchomość, czyli no trochę fanaberię, bo nie muszą, bo gdzieś mieszkają, nie są bezdomnymi, będą realnie przez najbliższe nie miesięcy, tylko kilkadziesiąt lat płacić własnym czasem, często już bez wyboru, żeby spłacić i gonić ten ogon, który nazywamy kredytem. Więc to była świetna rozmowa, dziękuję ci Tomku. Pasuje to do tego, co powiedziałeś, czyli że płacimy swoim czasem w przyszłości, kupując fanaberię często, tak. No, chociaż ciężko nazwać nieruchomość bytową fanaberią, ale w sytuacji, kiedy nas na nią nie stać, nie powinniśmy po prostu takiego ruchu podejmować.
Można nazwać ją również fanaberią, chociaż oczywiście to nie jest popularne i wszystko, co my tu dzisiaj mówimy, są to tezy kontrowersyjne, chociaż ja się z nimi zgadzam, natomiast będę je wypowiadał dalej, a mianowicie może to być fanaberia, ponieważ można kupić dom i można kupić dom.
Tak.
No to są... tak, można kupić mieszkanie i można kupić mieszkanie. Każdy rozumie, o czym ja w tym momencie mówię, nie? Tak. Możesz analizować nieruchomość za 1,5 miliona, możesz nieruchomość za 1 000 000 złotych albo nieruchomość za 700 000 złotych. No to w pewnym momencie pojawiają się jakieś punkty fanaberii, które być może, jeżeli tak bardzo chcesz, warto zrealizować. Ale pytanie, czy ta analiza co do zakupu tej nieruchomości jest tak samo szczegółowa, jak była analiza 5 lat temu, że nie warto gromadzić środków na przyszłość. Nie jest to tak. Często właśnie kupujemy emocjami. Zauważ jeszcze jedną rzecz, że my dzisiaj jesteśmy w takim modnym świecie, w którym konsumpcja staje się trendem i sensem życia. Konsumujemy, ponieważ jest to modne. Jesteśmy namawiani z każdej strony do tego, by wydawać pieniądze, by nabywać od innych. Nasz czas jest również czymś, co zauważ, że jest sprzedawane. Siedzisz na TikToku, siedzisz na Instagramie, siedzisz na Facebooku, to co oni konkretnie mają? No mają nasz czas.
Naszą uwagę, tak.
I sprzedają ten czas, naszą uwagę reklamodawcom.
Oczywiście.
To jest cały czas sprzedaż. Jak to nie nazwać jak konsumpcją swojego życia, swojego czasu? My mówimy tylko o konsumpcji finansowej w tym momencie, ale to realnie jest konsumpcja życia. Konsumujemy, nie wiemy dokąd zmierzamy. Dalej powiem, nadmierna konsumpcja z czego wynika? Wynika z tego, że my nie wiemy gdzie zmierzamy, ponieważ nie wiemy gdzie jesteśmy. Nie umiemy się zatrzymać na 5 minut i przemyśleć różnych spraw z punktu relacji, z punktu zdrowia i również z punktu podstaw finansów. Dlatego uciekamy, do różnych zabawek. Elektroniki, uciekamy do jedzenia, jak ja uciekałem do jedzenia. Różni ludzie w różne miejsca uciekają. I taką pętlę na szyję trochę sobie generujemy. Czy tym domem nadmiernie kupionym do naszej sytuacji finansowej, czy też wydawaniem pieniędzy do zera, no ponieważ ja mam za chwilę wypłatę, więc wydam. A nawet jeżeli gromadzę, no to za rok zgromadziłem jakieś środki, to wymyślę sobie sposób wydatkowania tych pieniędzy. Coraz większa jest pętla na szyję. No i skąd są te potem problemy w przyszłości? Nie myślimy długofalowo. Żyjemy tu i teraz, ale tu i teraz z punktu konsumpcji. Nie cieszymy się dniem, który dzisiaj mamy i szukamy takiego ujścia emocjonalnego, który bardzo często i coraz częściej jest kupienie czegoś, co jest nam niepotrzebne za pieniądze, których nie mamy. No i to jest nadmierna konsumpcja i teraz będziemy mówili o praktyce związanej z tym, jak to definiować u siebie i jak z tym podstawowo pracować, bo wiemy, że efekty są, ponieważ setki ludzi, a nie tysiące ludzi ma z tego efekty, więc da się to powtórzyć.
Najpierw właśnie praktyka, czy wrócimy do ankiety, która mnie szalenie interesuje, bo zobaczyłem przed chwilką, znałem te dane ogólnie, ale zobaczyłem je przed chwilką szczegółowo i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak duża liczba osób wprowadzających w praktykę to, co mówimy, ma takie wyniki, bo część osób obejrzy i mówi, spoko, to u mnie działa. I później jak sprawdzamy, czy oni realnie to wprowadzili, to oni tylko to obejrzeli. Dlatego my tak często mówimy o tej bierności, która jest w odcinkach, że możesz wszystkie książki kupić, możesz wszystkie szkolenia mieć, ale jeśli one są tylko na półce lub na dysku, to jakby ich nie było, to lepiej oddać i poprosić o zwrot pieniędzy. To jest nawet lepsze rozwiązanie dla tych, którzy nic nie robią, bo wtedy przynajmniej masz te pieniądze, za które możesz realnie pójść z dziećmi choćby na lody. Więc my zawsze apelujemy o aktywność i ta aktywność tutaj zdecydowanie w tych wynikach
jest. Żeby zrobić jakieś tło do tej ankiety, to warto powiedzieć parę słów, bo nie każdy zna nasze zmagania i działania finansowe, które podjęliśmy,
które były
do tyłu. Wraz z zespołem wytworzyliśmy taką platformę edukacyjną bezpłatną, która nosi nazwę Metamorfoza Finansowa, w której są aktualnie 4 moduły i za niedługo kolejne moduły powstaną edukacyjne. Do tej metamorfozy mógł dołączyć każdy, zaprosiliśmy kilka tysięcy ludzi, w konkursie wystąpiło 1400 osób i osoby, które przeszły metamorfozę finansową, zostały poproszone o wypełnienie pewnej ankiety i wyniki tej ankiety w tym momencie będę przedstawiał bardzo krótko, a potem będziemy o tym rozmawiali. To, co ja będę mówił, będzie się wam wyświetlało na ekranie i zgodnie z tym będę robił krótkie komentarze, nie będę wszystkiego czytał. Kto będzie chciał, zatrzyma sobie nagranie i zrobi sobie bardziej precyzyjną analizę. Na początek struktura wiekowa osób biorących udział w badaniu, no to możecie zauważyć, że zdecydowana większość osób, oczywiście może nie większość osób, tylko 42% ludzi było między 26 a 35 lat. To była grupa najczęstsza wiekowo w metamorfozie finansowej. Kolejna grupa to była 36-45 lat. Ale to nie tylko te grupy, ponieważ również między 18 a 25 była jakaś grupa, między 46 a 55, więc każda grupa wiekowa brała w tym czynny udział. Dochód netto gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę. I tu byłem zaskoczony, ponieważ prawie 38% to były osoby, które zarabiały powyżej 5000 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Więc można byłoby przyjąć, że metamorfozę finansową robiły osoby, które zarabiały ponad 5000 na osobę. To już nie jest mało. To jest moim zdaniem dużo, jeżeli chodzi o polskie warunki. Chociaż jak robiliśmy metamorfozę finansową, to myśleliśmy, że będą zgłaszali się ludzie, którzy będą raczej z tych niższych pułapów dochodowych. I ta ankieta pokazuje coś zupełnie innego niż myśleliśmy, że osoby, które zarabiają więcej, tak można byłoby przyjąć, również potrzebują tej podstawowej edukacji.
Ale to w konsultacjach też było widoczne, tak. Przecież kilka tysięcy konsultacji i też byliśmy wręcz przekonani, że tam większość osób będzie potrzebowała pomocy w tych problemach finansowych, a się okazało, że część tych osób, i spora część, nie miała tak dużych problemów, nie wiedziała, co zrobić z nadwyżkami.
Nie zaskakuje to, że osoby, które zarabiają, 5, 10, 15 tysięcy, 20, 30, mają potrzeby z podstaw finansów osobistych. Mnie to nie zaskakuje. Zaskakuje mnie tu skala.
Tak? To prawie 40%, rozumiem.
38, ale zauważmy, że również tutaj mamy grupy tego typu, że osoby, które zarabiają poniżej 2000 na osobę w gospodarstwie domowym i od 2000 do 2500 i tak dalej, więc przedział jest ogromny, więc każdy tutaj mógł jakieś działanie finansowe swoje zrobić. Więc tu cieszę, że również występowały tutaj w metamorfozie finansowej osoby, które zarabiały właśnie poniżej 2000 w gospodarstwie domowym. Dalej, jakie działania podjąłeś w związku z metamorfozą finansową? Praca z budżetem domowym, prawie 80% osób.
Brawo dla was.
Bardzo duże, bo to jest moim zdaniem to, co przyniosło największy efekt, zresztą za chwilę to będziemy widzieli. Budowa żelaznej rezerwy, to jest 65%. Budowa oszczędności na przyszłość, 63%. Zabezpieczenie standardu życia, zdrowia, 60%. Praca z bilansem majątku, czyli majątek minus zobowiązania, majątek netto, ponad połowa osób. To jest bardzo fajnie, że podjęli w tym kierunku działanie, bo się buduje świadomość finansowa większa dzięki temu. Budowa majątku inwestycyjnego, ponad połowa również i tak dalej. Następnie, czy polepszyłeś swoją sytuację finansową poprzez świadome dbanie o finanse osobiste? No i tu byłem już mega zaskoczony. 98,8% ludzi polepszyło swoją sytuację finansową.
Jak się czujesz? Jako twórca, pomysłodawca?
Jako pomysłodawca. Twórcy to ja, ty i cały zespół. A jako pomysłodawca świetnie. Nie sądziłem, że to będzie aż taki poziom skali, ale to jednocześnie oznacza, że my potrzebujemy tego. Mhm. Że potrzebujemy tego na większą skalę. Dlatego zachęcam was do tego, że jeżeli nie znacie metamorfozy finansowej, to zauważcie, że bezpłatnie możecie teraz zalogować, przejść swoją własną metamorfozę, do czego was gorąco zachęcam. A osoby, które nie znają tego, wyślijcie im to nagranie. Niech coś zrobią swoimi finansami osobistymi. Niech ta inflacja, którą ostatnio określiliśmy, skumulowana 34% za ostatnie 3 lata, nie je ich majątku tak szybko jak je, jeżeli nie mają swojej świadomości finansowej. Dalej, czy od momentu startu metamorfozy finansowej zwiększyłeś wysokość swoich comiesięcznych oszczędności albo inwestycji? 87% zwiększyło. To jest, wiesz, bo jedna sprawa jest to, że ktoś mógł coś zrozumieć w finansach, dlatego odpowiedział, że 98%, tak, że coś polepszyło się. Ale tu już mamy wymierną rzecz. Oszczędności zaczęły rosnąć. Ale teraz dlaczego te oszczędności zaczęły rosnąć? Czyli co pomogło, kolejna rzecz, co pomogło ci usprawnić proces bogacenia się i oszczędzania? No, nie będę zaskoczony, ale jest to planowanie wydatków. Czyli znów, to nie jest kwestia życzeniowa, myślimy sobie o czymś, tylko coś z tym robimy. Planowanie wydatków, 63% wskazało ankietowanych, że to im pomogło na zwiększenie bogacenia się i oszczędności. Wsparcie planera finansowego i 62%, czyli niespełna 63%. I też to jest ważne, bo w metamorfozie finansowej możecie, nie musicie skorzystać z bezpłatnej porady od planera finansowego i takiego prowadzenia ręka za za rękę przez 6-miesięczne wyzwanie i 63% prawie osób powiedziało, że to pomogło. Na pewno, bo nawet nie chodzi tylko o kompetencje planera. Tylko chciałem tutaj to powiedzieć, jak ja na siłowni. Teraz trenuję bez trenera i mam znacznie mniejszą motywację. Sam się testuję w tej kwestii, znacznie mniej chętnie tam idę, znacznie rzadziej jestem na siłowni i znacznie więcej wymówek odnajduję. Tak samo jest w finansach.
Dawid i wymówki, widzicie to?
No oczywiście, to każdy z nas.
Czyli to jednak jest prawdziwy człowiek.
Oczywiście, że jestem.
A nie robot.
Oczywiście, że jestem, więc ja mam te same wymówki, co myślę, że każdy z was. Tylko, że szukam tych rozwiązań, żeby minimalizować te wymówki i zwiększać poziom efektywności, po prostu.
Czyli widzimy, jak ważny jest ten drugi człowiek w tej drodze.
Ogromnie ważny.
Więc ukłon w stronę wszystkich planerów, którzy pomagali w tej drodze, wszystkich uczestników ankiety.
Tak, dziękuję. Ankiety i osób, które w ogóle biorą udział.
Tak, metamorfozy dokładnie.
Bo tu nawet nie chodziło o samą kompetencję tego planera. Na pewno też to pomógł, tylko chodziło o to, że ten człowiek nie jest sam i dostaje taką motywację dodatkową. Więc spory ten efekt. Podział oszczędności na odpowiednie koszyki. Oszczędności, czyli że to jest moja żelazna rezerwa i to jest nierusz. To są moje oszczędności na przyszłe wydatki. To jak coś się zepsuje, pralka, samochód, to mogę z tego użyć pieniędzy. A to jest mój majątek inwestycyjny, a to jest mój majątek bytowy. I oczywiście niektórzy z was się zastanawiają w tym momencie, no ale ja nie mam co dzielić. Mam 5 tysięcy złotych, 10 tysięcy, to ja nie mam jak tego podzielić. Oczywiście, ale sama zmiana filozoficzna, że to należy podzielić, powoduje u ciebie zmianę w nawykach codziennych, bo wiesz, że gdzieś coś brakuje, więc pracujesz nad tym efektywniej. I ten podział, to jest ten efekt, to jest na pewno efekt tego. To znaczy, że ktoś sobie uświadomił, ok, ja potrzebuję w tych obszarach nad tym pracować. Dzięki temu zwiększył motywację, a jeszcze jak planer mu to wyjaśnił, tak na pewno poszło jeszcze łatwiej. Odkładanie pieniędzy z góry. Czyli nie, że ja zarabiam 5 tysięcy i odkładam, jak mi coś zostanie, tylko najpierw odłożyłem środki, a potem wydatkuję. Więc warto dążyć właśnie do tych 20% oszczędności, o czym będę jeszcze za chwilę mówił. Zmiana nawyków konsumpcyjnych i ograniczenia wydatków. Podniesienie dochodu, 37% osób. No jasne, w tych czasach teraz inflacji, no to podniesienie dochodu jest obligatoryjne, żebyś utrzymał ten sam standard życia.
No często to jest jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle pójść dalej, bo tak jak powiedziałeś, że część osób mówi, że nie ma czego dzielić, no to tam jedynym rozwiązaniem, albo najłatwiejszym paradoksalnie, jest to, żeby podnieść swoje dochody, żeby pójść do szefa, do prezesa i być może często odbić pierwszą w ogóle rozmowę z nim, bo też wiemy, że to są bardzo małe statystyki osób, które w ogóle kiedykolwiek poszły na taką rozmowę i zdecydowały się rozmawiać o swoim wynagrodzeniu, o swojej przyszłości, o tym, co będziemy mieli co miesiąc na koncie i nie zostawianie tego znowu, że to prezes powinien dbać o mój dochód. Czyli zostawiamy znowu obcej osobie i to myślę, że jest ważne.
No, bardzo ważne. Mówiliście o tym, na chwilę zatrzymam się z ankietą, za chwilę będę kontynuował. Mówiliście o tym w ostatnim nagraniu z Rafałem, że teraz mamy najlepszy czas do tego, żeby podjąć działanie polegające na zwiększeniu dochodu lub zmianie swojej branży. Ja się z tym zgadzam, bo to jest bardzo dobry czas, ale zauważ jeszcze o jednej rzeczy, bo powiedziałeś o tym, że to nie jest o prezesie, o szefie, tylko o tobie. Tak, ale jaki jest efekt, jeżeli tak nie myślimy? Efekt jest taki, że nie czujemy się docenieni w pracy, nie czujemy się dobrze wynagradzani, rośnie w nas frustracja, a ta frustracja przekłada się na co? Na potrzebę ujścia gdzieś emocjonalnego, a ujście emocjonalne często równa się konsumpcja nadmierna.
Lecimy do galerii, nie? Żeby sobie poprawić humor.
Tak, i wiele osób ma to w ten sposób. Ja miałem tak z jedzeniem. Jedzenie to również jest wydatek. Jeżeli ja idę do restauracji, idę na lody, to wydaję te pieniądze. Być może nadmiernie, nie dość sobie szkodzę zdrowotnie, to jeszcze właśnie jest to ujście emocjonalne. Czyli właśnie mamy często niepoukładane własną głowę. I przez to potem podejmujemy w różnych dziedzinach życia, w relacjach, w zdrowiu, w finansach, no działania szkodzące nam, mówiąc już tak konkretnie. Kolejna sprawa. Jak oceniasz swoje nawyki konsumpcyjne i oszczędnościowe przed metamorfozą finansową? Bardzo ważne. 50% osób stwierdziło, że wydawałem zbyt dużo i odkładałem zbyt mało w stosunku do swoich dochodów. Jak to nie jest dowód jak na nadmierną konsumpcję? Jeżeli ktoś uzyskał narzędzia, zdobył informacje z tych narzędzi, przeszedł swoje wyzwanie, prawie już się skończyło to 6-miesięczne wyzwanie, przeszedł je, uzyskał informacje, przeanalizował swój budżet domowy, podjął jakieś działanie i on określa, połowa tych ludzi określa, że wydawało zbyt dużo, to znaczy, że to jest nadmierna konsumpcja, ale oni tego wcześniej nie wiedzieli przed metamorfozą finansową. To znaczy, że wystarczyło dać narzędzia i teraz ta informacja się pojawiła. Jest też zagrożenie, uwaga, dla tych wszystkich, którzy wypełniali tę ankietę, że ta emocja wam opadnie i za pół roku wrócicie do starych nawyków. Dlatego ten planer finansowy na tych serwisach powinien na to uważać i zobaczyć, czy to jest kontynuowane już po samej metamorfozie finansowej. Ale połowa ludzi, moim zdaniem, bardzo, bardzo dużo. Dalej, 30% osób stwierdziło, że zachowywałem równowagę między wydawaniem a oszczędzaniem. Okej, okay. Ale zauważ, że tylko 10% określiło, że moje dochody uniemożliwiały mi i wciąż uniemożliwiają efektywne oszczędzanie. Mhm. Tylko 10%.
Czyli 1 na 10 był świadomy tego, że nie może wydawać i nie popatrzył.
I miał rację. Jeżeli, tak, jak sobie sam stwierdził,
potwierdził
tak,
tutaj.
Stwierdził, że ma rację. Okej, okay, no to dla niego jest droga zmiany tej aktywności zawodowej. Mhm. Porozmawianie o tej podwyżce lub zmiana branży. O czym mówiliśmy zresztą przed chwilą. Były jeszcze inne odpowiedzi, takie jak nieświadomość wydatkowana oraz zarządzanie pieniędzmi. Nie odkładałem na przyszłe wydatki, co spowodowało, że musiałem naruszać rezerwę, aby opłacić rachunki. Nie wiedziałem tak do końca, gdzie idą moje pieniądze, nie? To były jeszcze inne odpowiedzi, które tam padały. I tu jest ciekawe, bo zastanawialiśmy się, jak zbadać, ile zwiększono poziom oszczędności comiesięcznych. Więc stwierdziliśmy, że w procentach. Czyli jak ktoś odkładał 500 zł, a odkłada 1000 teraz, to 100% zwiększył poziom miesięcznych oszczędności, tych, co oszczędza. Więc stwierdziliśmy, że tak zadamy to pytanie. O ile procent zwiększyłeś poziom odkładanych środków z comiesięcznego salda budżetu? Ciekawe odpowiedzi znów były. Przeczytam je, teraz się wyświetlają zresztą na ekranie. Do 50% zwiększenia, 28% ankietowanych. Między 50 a 100, 26%. Ale dalej, między 100 a 200%, 17% ankietowanych. I powyżej 200, prawie 15% ankietowanych. Zwiększyło swoje comiesięczne oszczędności. Teraz dla tych, którzy już przeszli to, mogą porównać, że pół roku temu gromadzili tyle, a teraz gromadzą tą większą wartość, to zróbcie sobie z tego taką piękną kalkulację, powiedzmy na 15-20 lat następnych przed wami. Co to wykreuje na końcu? Nie róbcie tego, co wielu edukatorów finansowych radzi, zróbcie sobie z tego 12% rocznie, że wam to zarabia i tak dalej, zróbcie sobie 4%. Co spowoduje ten procent składany w tej koncepcji czasu z tą nadwyżką, którą nadmiernie konsumowaliście, bo często ci ludzie nie zmieniają swojego standardu życia i minus. Tylko po prostu inaczej dysponują zasobami, które mają, ale budująco również swoją przyszłość. I to jest piękne w tym, co my tu odkryliśmy. No i ostatnia rzecz z tej ankiety. Jaki procent dochodu obecnie odkładasz? Obecnie, czyli już po tej metamorfozie jesteśmy na końcówce. Więc tak, powyżej 30% swojego dochodu odkłada 10% ankietowanych. Uważam, że to jest sporo.
To są spore liczby, no?
Tak. Teraz skrajna rzecz, poniżej 5%, 12,5% poniżej, ok? Ale dalej, między 5 a 10, 31% ankietowanych, między 11 a 20, 24% niespełna ankietowanych, a powyżej 20 do 30, 22,5%. Co to określa? Określa to, że ponad 1/3 osób gromadzi, oszczędza ponad 20% miesięcznie swoich oszczędności po metamorfozie finansowej, a tylko i wyłącznie 12,5% poniżej 5% swojego dochodu. To jest ogromna zmiana dla tych ludzi, która została dokonana. Dziękujemy wam za wypełnienie tej ankiety. Dodaje nam to energii do dalszego działania i zachęcamy innych do dołączenia do bezpłatnej, pierwszej zresztą tego poziomu platformy finansowej w naszym kraju.
Ja myślę, że możemy jeszcze przeczytać historię. Wybraliśmy sobie dwie, bo tych historii było bardzo dużo. One przychodziły również na nasze media społecznościowe. Ja czasami widziałem te wiadomości i wiadomości na przykład z rok wcześniej, gdzie ktoś pytał, w co zainwestować jakąś kwotę. Ja wtedy radziłem, żeby nie inwestować tej kwoty, jeśli nie ma się żadnej rezerwy. I się okazuje, że po tym czasie część osób pisze, że dołączyłam do metamorfozy finansowej i rok temu była wiadomość, że ktoś tam miał na przykład 15 tysięcy złotych, a dzisiaj nagle, no samo się to nie wydarzyło. Pomoc metamorfozy, pomoc planera, oczywiście odcinków, no i oczywiście twoja aktywność. Mówię do tej osoby, która to napisała i się okazuje, że nagle z tych 15 zrobiło się tam 35 tysięcy złotych w ciągu zaledwie roku zmiany plus dołączenia w odpowiednim czasie do metamorfozy. Ja myślę, że są dwie historie, możemy je przeczytać, one też pokażą.
I one są z ankiety, bo nie powiedzieliśmy o tym, tak. Bo tam były pytania otwarte, które nie wykazywałem.
Dokładnie, tu ich nie było. Może jedną przeczytam ja, drugą przeczytasz ty. Będziemy też widzieć, co słyszeć, co nasi widzowie opisują, w jaki sposób opisują swoją zmianę. Pierwsza historia. Przede wszystkim zacząłem płacić najpierw samemu sobie. Co mam na myśli? Każdego miesiąca, dostając wypłatę, około 30% rozdzielam na rozbudowę żelaznej rezerwy, zwiększanie majątku inwestycyjnego oraz w ostatnim czasie czułem potrzebę podwyższenia sum ubezpieczenia zdrowotnego, co również uczyniłem. Całą resztę rozdzielam na pozostałe wydatki, takie jak mieszkanie, jedzenie, nieregularne wydatki itd. Dodatkowe nadwyżki finansowe przeznaczam 50 na 50, to znaczy 50% na dalsze zwiększenie poduszki finansowej i majątku inwestycyjnego oraz przyszłe cele.
Super.
Drugą historię.
Którą czytałeś? Pokaż mi.
Przeczytałem tą.
Okej. Dobrze, no to poniżej. Zaczęliśmy z mężem regularnie kontrolować wydawane pieniądze na nasze gospodarstwo domowe. Mniej wydawać, a co najważniejsze, oszczędzać i nieco inwestować. Udało się nam zbudować przyzwoitą żelazną rezerwę, której wcześniej w ogóle nie mieliśmy i którą będziemy nadal powiększać. A także udało się uzbierać coś, a nie coś w oszczędnościach na. Dodatkowe prace podjęte po godzinach, też podniosły nieco wpływy w naszym budżecie. Generalnie zmienił nam się mental finansowy. I dokładnie o to chodzi, w metamorfozie finansowej.
Czy to jest ta pierwsza zmiana, często nie finansowa, ale mentalna, o której mówiłeś, że część naszych widzów, ja również byłem w tej grupie wiele lat temu, ale byłem i muszę to powiedzieć, że po prostu nie wiedziałem, że w ogóle taki świat istnieje, więc się tym nie zajmowałem, czyli miałem ogromną nieświadomość. Gdzieś mi coś tam jarzyło w głowie, ale to było zbyt daleko, żebym cokolwiek z tym robił, więc część widzów jest w tym momencie, że wydaje mi się, że wszystko robią dobrze, no bo w ogóle nie wiedzą, że są inne rozwiązania, tak? Nie wiedzą, że można przecież dzielić na różne koszyki swoje finanse, nie wiedzą, że warto oszczędzać. Daleka droga, ale zobaczyliśmy w tej ankiecie, że większość naszych widzów jednak już jest o krok dalej i coś robi. To było ogromne zaskoczenie i plus, tak jak powiedziałeś, że też w metamorfozie finansowej wydawało nam się, że przyjdzie dużo ludzi z problemami finansowymi, z jakimiś długami. Okazało się, że to jest mniejszość, co mnie cieszy.
Tak, mnie też to cieszy. Jednocześnie daje to duże pole do tego, żebyśmy pracowali właśnie nad tematem efektywnego gromadzenia środków, a następnie od efektywnego gromadzenia środków do efektywnego dysponowania tymi środkami. Bo to są dwie różne rzeczy, nie? Oszczędzanie i inwestowanie. Zresztą będziemy nad tym dalej pracowali, ale właśnie to nagranie ma spowodować zwiększenie motywacji na to, żeby nie być nadmiernym konsumpcjonistą, gromadzić moim zdaniem 20% swojego dochodu, a kolejno będziemy zajmowali się tym, żeby gromadzić to efektywnie, czyli inwestować również te środki. A nagranie, które dzisiaj mamy, chcemy taki wydźwięk z niego, żeby powstał, żeby się nie wstydzić tego, że oszczędzamy. Po prostu nie wstydzimy się tego, że gromadzimy środki, a dużo osób się wstydzi o tym mówić, że to robi, bo potem będzie, odmawiasz sobie życia. No
Dawid,
nie.
Ja ci powiem, że nie wstydzą się już ludzie. Ja ci powiem, że nie wstydzą się. Ostatnio znowu historia z życia, że nie do uwierzenia. Mówiłem o fryzjerze. Siłownia. Ja przebieram się na siłowni i słyszę za szafkami, dwa rzędy dalej, że ktoś mówi, słuchaj stary, masz jakiś tam problem, bo to było pytanie, którego nie usłyszałem. No to na metamorfozie finansowej o tym mówią.
Tak?
No, poważnie. No i wiecie, to jest nie do uwierzenia, że ty to słyszysz, przebierając się na siłowni i na metamorfozie o tym mówią. No na YouTubie, jak sobie przyjrzysz metamorfoza, no to tam oni tematy takie poruszają, to będziesz od razu wiedział.
Fajnie.
Więc ludzie o tym rozmawiają, nawet przebierając się na siłowni. Nam oczywiście, będąc w tej bańce, my mamy takie życzeniowe myślenie. I dobrze, no bo jesteśmy ambitni w tym, żeby dotrzeć do każdego domu, żeby ta apteczka finansowa w przyszłości, ta książka metamorfoza finansowa, żeby u każdego była. To też jest przecież element praktyki, żeby nie tylko im kupić, postawić, żeby pięknie wyglądała, tylko żeby to był taki planer do działania z finansami. Ja widzę, że jednak się ci ludzie pojawiają. No przecież skoro mój fryzjer o tym rozmawia, jest taki świadomy, no to on rozmawia z każdym kolejnym klientem codziennie przy strzyżeniu, nie tylko ze mną, bo ja to wiem. Więc mi się wydaje, że dużo fajniej.
I robimy dalej, nie przestajemy. Was zachęcamy do tego, żeby tym odcinkiem podzielić się z tymi, którzy jeszcze w ogóle nie rozumieją, o czym my tu rozmawiamy. Bo ja uważam, że jeżeli coś ma zachęcić drugą osobę do tego, żeby zmieniła swoje podejście do finansów, rozpoczęła swoją pracę nad mentalem, to będą efekty. A dzisiaj przedstawiliśmy te efekty i to na ludziach, którzy przeszli swoją własną metamorfozę finansową w swoim własnym zaciszu domowym. Wsparciem z planerem lub bez, bo tam były różne osoby, które brały w tym udział w różny sposób, ale warto to zrobić. Więc podzielcie się tym hashtagiem, który właśnie tutaj ogłaszamy. Nie wstydzę się oszczędzać. To nagranie udostępnijcie dalej z tym hashtagiem, żeby ludzie właśnie usłyszeli to, że warto pracować nad własnymi finansami, bo finanse i zaniedbanie finansowe doścignie tych ludzi, którzy tego nie robią. Zobaczcie, jak szybko świat się zmienia. Moglibyśmy to oczywiście straszyć różnymi rzeczami i tak dalej i o tym mówić, ale właśnie warto wspomnieć o tym, że lepiej być zabezpieczony na ewentualne niż nie być. Jeżeli da się to prosto zrobić, prosto w kontekście takim, że rozciągnąć w czasie na długofalowe działania, ale rozsądne. Być dobrym gospodarzem własnych pieniędzy, własnego majątku. I jest to możliwe. Jest to możliwe na setkach ludzi, ponieważ w metamorfozie finansowej tysiące ludzi bierze dzisiaj udział i oni mają te efekty, więc ty również możesz je mieć. A jeżeli już jesteś dzisiaj na poziomie, że oszczędzasz efektywnie, duże środki, świetnie. Albo zwiększ efektywność tego oszczędzania na inwestowanie, najlepiej mądre, edukuj się. Dwa, zainspiruj innych.
Dokładnie tak. I myślę, że możemy zachęcić znowu do tego, co ostatnio robimy w odcinkach, czyli do zostawienia śladu po sobie w komentarzu, bo to jest sekcja dla Was. Myślę, do czego Was tam dzisiaj zachęcić, może właśnie do tej Waszej historii krótkiej, bo przecież jeśli się nie wstydzimy finansów, nie wstydzimy się oszczędzać, to napiszcie tam, jak zmieniła się Wasza sytuacja finansowa. Co zrobiliście? Chociaż jakiś jeden element w zmianie waszych zachowań, waszych świadomości w budżecie domowym, w gospodarstwie domowym. Co zrobiliście? Chociaż jakąś najmniejszą rzecz, którą zrobiliście w ciągu ostatnich miesięcy, lat, bo ja zrobiłem, ja mówię o tym w odcinkach, wy chociaż dajcie znać w komentarzu, bo raz, że inni się zainspirują, a dwa, że my będziemy mogli przeczytać i będziemy wiedzieli znowu z kolejnego źródła, że te filmy mają sens i będziemy dalej nagrywać.
Dzięki wielkie, powodzenia w finansach.
Trzymajcie się, cześć.
Cześć.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.